Więc przeczytajmy pierwszy rozdział Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety od 24 do 31. Więc to samo czytamy mniej więcej, co czytaliśmy tydzień temu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety od 24 do 31. Następnie Bóg skończył piąty dzień stwarzania i zaczyna się szósty. I od wersetu 24. Następnie Bóg powiedział, niech ziemia wyda żywą duszę stosownie do jej rodzajów. Bydło, płazy i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. Tak też się stało. Bóg uczynił zwierzęta ziemi według ich rodzajów, według bydło według jego rodzajów i wszelkie płazy ziemi według ich rodzajów. I zobaczył Bóg, że to jest dobre. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i powiedział im Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Potem Bóg powiedział, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej powierzchni ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. To niech wam służy za pokarm. Wszystkim zaś zwierzętom ziemi i wszelkiemu ptactwu niebios i wszystkiemu, co pełza po ziemi, w czym jest żywa dusza, daję do jedzenia wszystkie zielone rośliny. Tak też się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, czego dokonał. A oto było to bardzo dobre. Tak nastał wieczór i nastał poranek, dzień szósty. Więc chciałem kontynuować temat, który zacząłem tydzień temu, czyli kim jestem? Kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Czy moje życie ma sens? Czy moje życie ma znaczenie? Więc to są kwestie, które dotyczą każdego z nas, każdy z nas. Potrzebuje jakiejś tożsamości, potrzebuje jakiejś, nie powiem, że definicji, ale jakiejś informacji tego, skąd się wziął, dokąd zmierza i czy nasze życie ma sens. Więc tydzień temu zacząłem mówić o światopoglądzie, który nazywa się chrześcijański teizm i który zakłada, że istnieje Bóg, który jest osobowy. Bóg, który jest wszechmogący, Bóg, który jest stwórcą, Bóg, który podtrzymuje wszystko. I ten Bóg stworzył człowieka, między innymi. I dzisiaj właśnie o tym chciałbym mówić, że Bóg stworzył człowieka. Ale jak Bóg stworzył? Co to dla nas oznacza, że Bóg nas stworzył? Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, Bóg nas stworzył według swojego własnego projektu, można tak to nazwać, zamysłu. Więc przeczytajmy werset 26 i 27. Następnie Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo i niech panuje nad rybami morza i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który pełza po ziemi i stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga. Stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Więc werset 26 wyraża pewien zamysł Boga co do stworzenia człowieka. Wyraża pewien projekt, który Bóg miał odnośnie człowieka, zanim ten jeszcze powstał. To znaczy, że Bóg zaplanował, czy też zaprojektował człowieka i wykonał go według swego planu, czy też według tego własnego projektu. I ten projekt zakładał, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Nie będę się teraz zagłębiał w kwestię tego, czym jest Boży obraz w człowieku. Mam nadzieję, że o tym powiem za tydzień. Ale generalnie chciałbym wskazać na to, że człowiek w jakimś stopniu jest podobny do swojego Stwórcy. Ale o tym więcej za tydzień. Ale też trzeba powiedzieć, że ten projekt zakładał stworzenie człowieka jako mężczyzny i kobiety. W Werset 27 mówi nam, że Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Więc Bóg stworzył człowieka, kobietę i mężczyznę. Zatem bycie człowiekiem wyraża się poprzez dwie płcie. Poprzez bycie mężczyzną, czy poprzez płeć męską i żeńską, ale o tym być może powiem innym razem, tak? Ponieważ mamy mężczyznę i kobietę, to znaczy, że są pomiędzy nimi pewne różnice. Oboje są ludźmi, ale różnią się od siebie w pewnym stopniu, tak? I gdyby nie było różnic, nie byłoby sensu mówić, czy robić rozróżnienia pomiędzy kobietą i mężczyzną. Zatem widzimy, że ten Boży projekt człowieka zakłada, że człowiek jest w jakimś sensie, w jakimś stopniu podobny do Boga, do swojego Stwórcy i że to podobieństwo do Boga wyraża się w tym, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, Bóg stworzył nas dla siebie. Moglibyśmy zapytać, dlaczego Bóg stworzył nas właśnie w taki sposób? Dlaczego Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo? No ale to jest tak pytanie, pyta twórcy, dlaczego mnie takim uczyniłeś? No trochę nie na miejscu pytanie, prawda? Ale warto zadać, warto postawić takie pytanie. Po co Bóg nas stworzył? Do jakiego celu? Dlaczego? I odpowiedź, wydaje mi się, znajduje się w wersecie 28, więc przeczytajmy. Potem błogosławił im Bóg i powiedział im Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami mórz i nad ptactwem niebios i nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Więc Bóg stworzył człowieka, ale widzimy, że Bóg stworzył go do konkretnego zadania. Bóg dał człowiekowi zadanie napełniania ziemi i podporządkowywania jej sobie. Człowiek, można powiedzieć, otrzymał władzę nad ziemią. Ale o jaką władzę tutaj chodzi? Jak rozumieć tę władzę, którą Bóg dał człowiekowi? Czy chodzi o to, że Bóg dał człowiekowi ziemię i to wszystko, co na niej jest, na własność człowiekowi i teraz człowiek może z tym robić wszystko, co zechce? No nie wydaje mi się. Nie o taką władzę tutaj chodzi. Przeczytajmy inny fragment, czy kolejny pewien fragment z drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jest to opis stworzenia, ale z innego ujęcia, tak? Pod innym kątem. I ten fragment, mam nadzieję, pozwoli nam lepiej zrozumieć, na czym polega władza człowieka w tym świecie. Więc tak mamy. I wziął Adonaj, Bóg, człowieka, i umieścił go w ogrodzie Edenu, aby go uprawiał i aby go doglądał. I przykazał Adonaj, Bóg człowiekowi, mówiąc, z każdego drzewa tego ogrodu jedz do woli, ale z drzewa poznania dobrego i złego nie będziesz z niego jadł, ponieważ w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz. I powiedział Adonaj, Bóg, niedobrze jest być człowiekowi samemu, uczynię mu pomoc jako kogoś naprzeciw niego, odpowiednią dla niego. A ukształtował Adonaj, Bóg z ziemi, wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A jakkolwiek nazwie człowiek żywą duszę, taka będzie jej nazwa. I nadał człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim zwierzętom pól, lecz dla Adama nie znalazła się pomoc. Ktoś, kto by stanął jakby naprzeciw niego, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. Troszeczkę abstrahując, być może dziwi was, że jak mamy literki JHWH, ja czytam Adonaj. Może kogoś to frapuje, więc króciutko odpowiem, że Żydzi nie wymawiają imienia Bożego. JHWH oznacza Boże imię. W związku z tym dla nich Boże imię jest tak święte, że nie wolno je wymawiać, więc tam, wszędzie tam, gdzie jest JHWH, ten tetragram, to oni wymawiają Adonaj. Więc ja czynię podobnie. Ale wracając do tekstu, więc Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden. Po co tam go umieścił? Aby go uprawiał i aby go doglądał. Człowiek miał też nazwać wszelkie zwierzęta. Bóg wyznaczył człowiekowi w tym ogrodzie określone zadania. ale też Bóg wyznaczył ograniczenia, czy dał człowiekowi pewne ograniczenia, więc wygląda na to, że człowiek otrzymał od Boga pewną władzę nad tym światem, ale jest to władza do zarządzania tym, co na świecie jest. Bóg uczyni człowieka zarządcą w jego posiadłości, czyli w posiadłości Boga. Ziemia jest posiadłością Bożą. Bóg nie uczynił człowieka właścicielem tego świata, Bóg uczynił człowieka zarządcą tego świata. To znaczy, że Bóg dalej panuje nad tym światem, ale zarządzanie przekazał w ręce człowieka, więc człowiek stał się na tym świecie, na ziemi, drugą osobą po Bogu, tak to można powiedzieć. Podobnie była sytuacja z Jakubem. Faraon, nie z Jakubem, tylko z Józefem. Faraon uczynił Józefa zarządcą całego Egiptu. To znaczy, że Józef był drugą osobą po Faraonie w Egipcie, ale oczywiście i miał ogromną władzę, ale oczywiście nad Józefem był jeszcze Faraon. Jego władza była ponad władzą Józefa. Więc tutaj podobnie człowiek stał się zarządcą Bożego świata, zwierząt i tego, co na świecie jest. Więc Bóg stworzył człowieka, aby ten panował nad ziemią, którą stworzył Bóg. Bóg dał ziemię w zarządzanie człowiekowi. Dlatego możemy powiedzieć, że Bóg stworzył człowieka dla siebie samego. Apostoł Paweł wyraził to tak. W list do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 16. On, czyli Chrystus, jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy rządy, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Więc bardzo jasno powiedziane, wszystko stworzone przez Niego i dla Niego. Cokolwiek jest stworzone dla Boga. Cokolwiek Bóg stworzył, stworzył to dla siebie. Ale co to oznacza, że Bóg stworzył człowieka dla siebie samego? Zacznijmy negatywnie. Co to nie znaczy? Bóg nie stworzył człowieka dlatego, że potrzebował człowieka. Bóg nie stworzył człowieka dlatego, że był w jakiś sposób zależny od człowieka. Bóg nie stworzył człowieka, ponieważ Bogu czegoś brakowało. Gdyby Bogu czegoś brakowało, to nie byłby Bogiem. Bóg nie ma żadnego braku. Bóg jest doskonały, a jeśli jest niedoskonały, no to nie można mówić o Bogu, który byłby wszechmogący, który byłby po prostu jedynym żywym, prawdziwym Bogiem. Bóg nie ma żadnego braku, Bogu niczego nie brakuje, Bóg niczego do życia nie potrzebuje. Więc Bóg nie stworzył człowieka ze względu na jakąś swoją potrzebę. Apostoł Paweł bardzo dobrze wyraził tę myśl, kiedy głosił Chrystusa na Areopagu w Atenach. Apostoł Paweł przemawiał wtedy do pogan, do Ateńczyków. Ateńczycy jako poganie myśleli, że bóstwa w jakimś stopniu są zależne od ludzi, od czci oddawanej przez ludzi. Więc apostoł Paweł powiedział tak. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w przybytkach zbudowanych ręką, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Bóg niczego nie potrzebuje do życia. On funkcjonuje, jest samoistny. On nie potrzebuje niczego do funkcjonowania od nas. To my potrzebujemy Jego, żeby żyć. Więc Bóg jest niezależny od swojego stworzenia. Bóg nie potrzebuje swojego stworzenia do istnienia. To stworzenie potrzebuje Boga, żeby istnieć. I Bóg daje życie. Bóg podtrzymuje życie tego stworzenia. W innym miejscu apostoł Paweł też, przemawiając do pogan, powiedział tak. Kiedy chciano złożyć im ofiarę, pomyśleli, że są bogami, którzy stąpili na ziemię. Ludzie, dlaczego to robicie? I my jesteśmy ludźmi podobnymi do was, a głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, który w minionych pokoleniach pozwalał wszystkim narodom chodzić własnymi drogami, chociaż nie pozostawał bez świadectwa o sobie, wyświadczając dobro, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością wasze serca. To mówiąc, ledwie powstrzymali, to już nie ma, tak? Więc Bóg stworzył człowieka, ponieważ... stworzył człowieka i stworzył go po to, żeby zarządzał ziemią, żeby zarządzał, czy panował nad zwierzętami, nad tym, co Bóg tutaj stworzył. I Bóg stworzył człowieka nie dlatego, że potrzebował człowieka, ale stworzył człowieka i troszczy się o niego. Bóg stworzył człowieka i wyświadcza mu dobro. I w innym przypadku, gdyby Bóg tego dobra nie wyświadczał, to stworzenie by umarło. Więc to stworzenie jest zależne od Boga, a nie Bóg od człowieka. To stworzenie potrzebuje Boga, a nie Bóg stworzenia. Więc dlaczego Bóg stworzył człowieka? Dlaczego Bóg stworzył dla siebie? No, przeczytajmy kolejny werset. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których stworzyłem dla swojej chwały, ukształtowałem, owszem, uczyniłem. Bóg nigdzie bezpośrednio nie mówi, dlaczego uczynił człowieka. Bóg nie musi się nam tłumaczyć. On po prostu to zrobił, tak? On po prostu to zrobił i zrobił to i pośrednio widzimy dlaczego. Po co? Dla swojej chwały. Bóg poprzez usta proroka Izajasza mówi, że uczynił Izraela, Boży wybrany naród, dla swojej chwały. Ale to dotyczy nie tylko Izraela. To dotyczy też stworzenia człowieka. Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały. Dotyczy to nie tylko człowieka, ale dotyczy to wszelkiego stworzenia. Bóg uczynił cały wszechświat dla swojej chwały. I cały wszechświat wyraża chwałę Bożą. To znaczy, że cały wszechświat, a przez to i człowiek, jest wyrazem Bożej chwały. Jest wyrazem wspaniałości i wielkości Boga, więc Bóg stworzył człowieka, bo tak chciał. Bóg stworzył człowieka dla siebie i Bóg stworzył człowieka tak, żeby ten tą Bożą chwałę wyrażał. Faraonowie byli wielkimi królami, tak? I budowali wspaniałe, potężne piramidy. I można powiedzieć, że te piramidy budowali dlaczego? No, żeby dla swojej chwały generalnie. Te piramidy są wyrazem chwały Egiptu, przemijającej wszakże chwały. Ale dzisiaj je podziwiamy i zastanawiamy się, jak to możliwe, że ci ludzie tyle, kilka tysięcy lat temu zrobili takie ogromne budowle, nie mając tej technologii, którą mamy my. Z naszą technologią dzisiaj, jaką mamy dzisiaj, nam byłoby bardzo trudno coś takiego zbudować, a oni bez tego zbudowali. Niemniej jednak jest to wyraz przemijającej, ludzkiej chwały Egiptu, ale kiedy popatrzymy to na Boga z perspektywy człowieka, to możemy powiedzieć, że jesteśmy jako ludzie, jesteśmy wyrazem wspaniałości i wielkości Boga jako ludzie, jako istoty stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Więc Bóg stworzył człowieka dla siebie, żeby człowiek wyrażał Bożą chwałę. I patrząc na człowieka, widzimy wielkość i wspaniałość Boga. I psalmista napisał tak. Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twoich palców, na księżyc oraz gwiazdy, które Ty tam rozmieściłeś, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo syn człowieczy, że otaczasz go troską? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Uwieńczysz chwałą i godnością. Powierzysz mu władzę nad dziełami swych rąk. Wszystko złożyłeś mu pod stopy. Owce i wszelkie bydło, również zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. Adonaj, nasz Panie, jak wspaniałe jest Twoje imię po całej ziemi. Więc kiedy człowiek patrzy, niektórzy potrafią docenić piękne widoki, tak? i potrafią się zachwycić nad przyrodą i kiedy na przykład idą w góry albo nad morze i widzą zachód słońca, albo w górach widzą zachód słońca, to są wdzięczni, tak? To ich, można powiedzieć, w jakiś sposób przenika i oni są, jak to, wypełnieni uwielbieniem, można powiedzieć, dla tego, który to uczynił. Oczywiście nie zawsze ludzie wierzą w Boga, ale generalnie coś w nich powoduje, że oni oddają cześć. Tak? Są wdzięczni za tą piękną naturę. Więc kiedy patrzymy na siebie jako ludzie i patrzymy na to, co Bóg uczynił, to nie wpadamy w zachwyt nad sobą. Tak? Bo to nie jest ten kierunek. Nie wpadamy w zachwyt nad sobą, ale wpadamy w zachwyt nad Bogiem, który nas uczynił. To właśnie robi psalmista. On patrzy na siebie, ale on widzi powód nie do wielbienia siebie, tylko do wielbienia Boga. Mówi, jak wspaniałe jest Twoje imię po całej ziemi. Więc Bóg stworzył nas dla siebie, abyśmy wyrażali Jego chwałę, abyśmy odzwierciedlali Jego chwałę, byli wyrazem Jego chwały, wielkości i wspaniałości. I trzeci punkt. Należymy do Boga. Należymy do Boga. Zatem Bóg zaprojektował człowieka i stworzył go zgodnie z tym projektem. Bóg też stworzył człowieka dla siebie, dla swojej chwały. Więc to naturalnie prowadzi nas do kolejnego punktu, do kolejnego skutku wynikającego z faktu, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Werset 29 przeczytajmy, pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Potem Bóg powiedział, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej powierzchni ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, to niech wam służy za pokarm. Co nam mówi ten werset? No Bóg mówi nam, jak żyć. Najprościej mówiąc, mamy żyć, czy człowiek miał żyć jako wegetarianin. Człowiek nie mógł zabijać zwierząt, nie mógł jeść zwierząt. Bóg stworzył człowieka na początku tak, żeby był wegetarianinem. Miał żyć spożywając różne rośliny, które oczywiście Bóg wyposażył człowieka, dał człowiekowi. Więc pierwotnie człowiek był wegetarianinem, ale to jest wtórna kwestia. Wegetarianizm jest wtórną kwestią. Ważne jest to, że to Bóg mówi człowiekowi, co mu wolno, a czego mu nie wolno. Bóg mówi mu, jak ma żyć. Bóg powiedział, że też wyznaczył człowiekowi pokarm do życia. Czyli Bóg mówi, jak ma żyć, ale też wróćmy jeszcze do tego drugiego rozdziału z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jeszcze raz przeczytajmy wersety 15, 16 i 17. I wziął Adonaj, Bóg człowieka, i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i aby go doglądał. I przykazał Adonaj, Bóg człowiekowi, mówiąc, z każdego drzewa tego ogrodu jedz do woli. Ale z drzewa poznania dobra i zła, dobrego i złego nie będziesz z niego jadł, ponieważ w dniu zjedzenia z niego na pewno umrzesz. Więc Bóg określił granice wolności człowieka. To znaczy, że Bóg zdefiniował, co człowiek może robić, a czego nie może. I co istotne, Bóg wyznaczył karę, jeśli jego zakaz zostanie złamany. Więc Bóg pozwolił człowiekowi jeść owoce z wszelkiego drzewa ogrodu, za wyjątkiem jednego. I zjedzenie zakazanego owocu wiązało się z karą, ze śmiercią. Na pewno umrzesz, powiedział Bóg. Więc to nam przypomina, że to Bóg panuje nad ziemią. Nad wszystkim, co Bóg stworzył. A to znaczy, że człowiek należy do Boga. Człowiek jest własnością Boga. Człowiek nie jest istotą niezależną od Boga. Psalmista mówi tak. Do Adonaj należy ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy na nim mieszkają. Tak, należymy do Boga. W związku z tym człowiek nie może w tym należącym do Boga świecie bezkarnie robić, co mu się żywnie podoba. To Bóg wyznacza granice tego, co nam wolno, a czego nie wolno. A jeśli człowiek przekroczy te granice, to spotka go kara. Spotkają go konsekwencje. Dlatego też w bardzo wielu miejscach jest napisane to, co wyraża mnie ten fragment, który przeczytamy. Jeżeli mógłbym prosić o przełączenie. Wsz- wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga, przed Sądem Boga, gdyż napisano, jako żyję, mówi Pan, że ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. A zatem każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Każdy z nas za siebie zda sprawę Bogu. Więc Bóg stworzył nas i dał nam zarządzanie ziemią, którą stworzył. Na tej ziemi Bóg wyznaczył pewne prawa i Bóg będzie rozliczał człowieka z tego, jak wykonuje swoją służbę, zarządzanie tym, co Bóg od Boga otrzymał. Więc to przypomina nam, że jako Boże stworzenie należymy do Boga. Jako Boże stworzenie należymy do Boga. Więc ponieważ Bóg nas zaprojektował, ponieważ Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to znaczy, że Bóg zna nas najlepiej. Nikt nas nie zna lepiej od Boga. Bóg rozumie nas lepiej niż czasem my rozumiemy siebie, ponieważ Bóg zna nas na wylot. On nas stworzył, zaprojektował od samego początku, zna nasze wszystkie detale, szczegóły. Pan Jezus Chrystus mówi, że Bóg zna nas doskonale, że wie w każdym momencie, ile jest włosów na naszej głowie. Dla nas jest to niemożliwe do policzenia. Może jakby się spiął człowiek, to by policzył, ale jakby skończył, to już mógłby być inny wynik w rzeczywistości. Chyba, że ktoś nie ma włosów na głowie. No, ale Bóg zna nas doskonale. Zna nas od podszewki, ponieważ sam nas ukształtował. Więc on doskonale wie. To jak programista, można powiedzieć, który stworzył jakiś program, on zna go doskonale. Jeżeli coś poszło nie tak, to on wie gdzie. Wie, jak to naprawić. Ponieważ Bóg nas zaprojektował, stworzył dla siebie, dla swojej chwały i ponieważ należymy do Boga, to znaczy, że to Bóg określa naszą tożsamość. Bóg definiuje to, kim jesteśmy. Bóg wyznaczył nam miejsce w tym świecie. I można powiedzieć, że nasza tożsamość jest ukryta w Bogu. Jeśli chcemy poznać, kim jesteśmy, jeśli chcemy zrozumieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dokąd zmierzamy, czy nasze życie ma sens i ma wartość, to z tymi pytaniami warto zwrócić się do tego, który zna Cię najlepiej, czy zna nas najlepiej, ponieważ nas uczynił. Więc z tymi pytaniami najlepiej zwrócić się do Boga i pozwolić Jemu mówić, kim jesteśmy. Skoro On nas stworzył, to On najlepiej wie, kim jesteśmy. I On przez to, że tak powiem, przez to, kim On jest i przez to, jak nas stworzył, definiuje nas. Druga strona tego medalu jest taka, że im bardziej oddalasz się od Boga, od swojego Stwórcy, tym mniej rozumiesz, kim jesteś. Tym mniej rozumiesz świat, w którym funkcjonujesz. Im dalej od Boga, tym mniej światła, tym mniej zrozumienia. A ponieważ natura nie lubi próżni, nie lubi takich pustych miejsc, w których nic nie ma, to jeżeli oddalamy się od Boga i nie mamy tej tożsamości, czy nie pozwalamy, żeby ta Boża tożsamość definiowała nas, to ta definicja zostaje zastąpiona, czy ta tożsamość zostaje zastąpiona przez inną definicję. Nie pochodzącą od Boga, pochodzącą od człowieka. Jeśli twoja tożsamość nie pochodzi od Boga, od Stwórcy, to pochodzi od stworzenia. I będzie to w jakiś stopniu wypaczona tożsamość. Będzie to jakaś zła definicja. Jeśli twoja tożsamość nie pochodzi od Boga, to będzie pochodzić od światopoglądu, który dominuje w kulturze, w której funkcjonujesz. Od światopoglądu, jaki dominuje w twoim otoczeniu. Od światopoglądu, który dominuje w twoim środowisku, w mediach, w szkole, w domu. Jeśli jest to światopogląd ateistyczny, to ten światopogląd będzie kształtował twoją tożsamość. Ponieważ w tym światopoglądzie będziesz szukał odpowiedzi na te najważniejsze pytania, które kształtują twoją tożsamość. I ten światopogląd będzie ci mówił, że jesteś tu z przypadku. Powstałeś przez przypadek. Tak, w wyniku jakiegoś tam zbiegu różnych okoliczności, znaczy nie jako tylko jakaś komórka, tak? I z tej komórki w wyniku procesów ewolucji poprzez miliardy lat jesteś tym, kim jesteś. Ale to jest przypadek. W związku z tym twoje życie ponieważ jest przypadkiem, no nie ma wartości jako takiej. Nie ma godności, bo jest tylko przypadek, jest zbiorem różnych atomów. W tym światopoglądzie nie ma miejsca na moralność, na definiowanie dobrego lub złego. W związku z tym nie ma miejsca na sprawiedliwość. Cokolwiek się z tobą dzieje, jeżeli ktoś chce cię zgwałcić, to nie możesz tego traktować jako złe. Po prostu to jest przywilej silniejszego. Więc tak funkcjonują światopoglądy. One definiują naszą tożsamość. Jeżeli nasz światopogląd nie jest biblijny, to mamy jakiś inny światopogląd i ten światopogląd będzie budował naszą tożsamość. Więc można powiedzieć, że tożsamość, zrozumienie tego, kim jesteś, jest jak sterownik w komputerze. No dzisiaj każdy, albo praktycznie każdy ma komputer i coś z tego komputera rozumie. Rozumie, że jeżeli coś wkładamy do tego komputera, jakąś nową część, nową kartę graficzną, nową kartę dźwiękową czy kartę sieciową, to oczywiście może to funkcjonować jakoś. Ale trzeba jeszcze, tylko niekoniecznie dobrze. Tak? Jeżeli włożymy, uruchomimy system, no to ta karta może zadziałać, tylko niekoniecznie dobrze, ponieważ mogą pojawić się różne konflikty z innymi urządzeniami, dlatego potrzebny jest właściwy sterownik. Jeżeli wgramy ten właściwy sterownik, to ten sterownik powoduje, że ta karta funkcjonuje w zgodzie z innymi urządzeniami. Podobnie jest, można powiedzieć, z tą tożsamością. Ta biblijna tożsamość powoduje, że ona jest tym dobrym sterownikiem w naszym życiu i powoduje, że będziemy funkcjonować właściwie, tak jak Bóg to zaplanował. Więc to tak wpływa na nas światopogląd. Jak żyjemy, jak myślimy, jak czujemy, jak postępujemy. Więc do właściwego funkcjonowania potrzebujemy właściwego sterownika, żeby właściwie postępować jako ludzie, jako Boże stworzenie, potrzebujemy tożsamości, którą daje nam Bóg. Zatem pierwsza rzecz, kończę już, jakiej dowiadujemy się o tym, kim jesteśmy, jest taka, że jesteśmy Bożym stworzeniem. Bóg jest naszym stwórcą, Bóg nas uczynił. Uczynił nas w szczególny sposób, na swój obraz i podobieństwo, jako kobietę i mężczyznę. Bóg uczynił nas dla siebie, dla swojej chwały. Oraz ostatnia rzecz, należymy do Boga. Należymy do Boga, jesteśmy Jego własnością. W związku z tym powinniśmy pamiętać, że nie jesteśmy małymi bogami. Nie jesteśmy bogami. Nie jesteśmy równi Bogu. Nie jesteśmy w takim sensie partnerami Boga, jak równy z równym. Bóg nas traktuje po partnersku, ale musimy pamiętać, że my jesteśmy stworzeniem, a On jest Bogiem. Jesteśmy od Boga zależni we wszystkim. Nasze życie jest zależne od Niego. Ale też musimy pamiętać, że jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, jak żyjemy w świecie, który stworzył Bóg i w którym Bóg panuje i w którym Bóg ustanowił swoje prawa. Więc to jest podstawa, to jest fundament naszej tożsamości. Jesteśmy Bożym stworzeniem. Ale to jest tylko ta pierwsza warstwa z tej cebuli. Można powiedzieć, będziemy odkrywać kolejne warstwy. Aż w końcu zobaczymy, że jesteśmy ogrami, jak Shrek. Brzydko mówiąc, żart. Tak, Shrek powiedział, że ogry mają warstwy. Więc tutaj tak samo, mamy pierwszą warstwę, jesteśmy Bożym stworzeniem. Pomódlmy się.